Okej, jest taki klasyczny, standardowy żart, że ci, którzy mieli tutaj zostać, diabeł już ich uwiódł i pojechali. I to coś w tym jest, bo na tyle, ile was znam, to wiem, że część osób niestety wyjechała. Tak się złożyło, że ktoś tam w Krotoszynie ma ślub, a więc dużo sławnych, znanych osób pojechało na ten ślub, okej. Ale jest Dawid z nami, okej. Więc to, co Sajek powiedział, to jest prawda. Ja myślę, że chciałbym właśnie pokrótce powiedzieć przede wszystkim o relacji, jaka występuje pomiędzy osobą głównego pastora, czy też pastorów, bo ja bym nie chciał mówić tylko i wyłącznie o Sławku, ale chciałbym też mówić o Krysi i chciałbym powiedzieć krótko o takiej relacji. To znaczy krótko, czyli tyle, ile mi zostało dane czasu. O takiej relacji, która jest relacją, która nie jest relacją umowną, bo myśmy tej relacji nie spisali na papierze, na kartce, ale to jest relacja serca. To jest relacja, i w tym całym zjeździe wiele mówimy. Będzie kilka anegdot ciekawych, także możecie na nie poczekać spokojnie. I wierzę w to mocno, że kluczem jakby takiego właściwego prowadzenia tej relacji, kiedy jest pastor, kiedy jest, nie wiem jak to odmieniać, to zawsze mam z tym problem, pastorowa, pastorzyca, żona pastora, pastorałka, to jest zawsze ten problem. Ja wiem, że też Krysię to krępuje, ale nie wiem, po prostu będę mówić po imieniu Sławek i Krysia, okej? Z szacunkiem do nich, są moimi pastorami, ale mówimy sobie po imieniu. I wierzę w to mocno, że to jest piękna historia, bo my się znamy od 2003 roku. I początek tej historii był dosyć ciekawy, ponieważ ja trafiłem na grupę, na którą poniekąd sam chciałem przyjść, ale na którą zaprosił mnie mój kuzyn. I to też jest niesamowita relacja. I ten kuzyn jest tutaj. I to jest Wojtek. I to jest człowiek, któremu ja jestem wdzięczny, ponieważ on mnie zaprosił na grupę. I ja po pierwszej grupie wiedziałem, że to jest to. Bo to była tak wielka siła przekonywania Sławka, że ja po prostu wiedziałem. Ale tak się zdarzyło, nie wiem czemu, że po prostu pomimo tego, że różni nas parę lat, jeśli chodzi o wiek, to zakolegowaliśmy się na tyle mocno, że po miesiącu znajomości oni zostawili mi klucze na tydzień. Po miesiącu znajomości zostawili mi klucze do swojego mieszkania i do piwnicy. Ale zanim zostawili mi te klucze, to ja pamiętam taki moment, który czasem przypominam w swojej głowie i pamiętam, że szliśmy pewną ulicą i to był taki czas, gdzie ich przyjaciel, taki wierny przyjaciel Janusz Krzak, który był już tutaj wspominany na tym zjeździe, ale też na poprzednich, szczęśliwie się zakochał, nieszczęśliwie z kobietą z Anglii. No i on wyleciał do Anglii. To było jakby troszkę później, kiedy on miał już wiedział, że on chce tam wylecieć. A więc Bóg poprowadził go w tamtą stronę. Ja do dziś pamiętam, nie wiem, czy wy pamiętacie, kiedy szliśmy, kiedy Janusz już wiedział, że poleci. I Sławek złożył mi taką propozycję, po prostu takiej przyjaźni, kiedy mówił, że jego dobry przyjaciel odlatuje, nie będzie go tutaj. I on bardzo chciałby, żebyśmy my budowali taką właściwą, dobrą relację. A taką relację, on teraz zaprzecza, ale taka była prawda. I nie wiem, czy pieczęcią tych słów było właśnie to, że zostawili mi klucze, ale historia jest na tyle ciekawa, że zjedliśmy mnóstwo słoików z kiszonymi ogórkami, wypijając wodę też z tych słoików. I to była taka naprawdę ostra woda, a więc to były świeże, wspaniałe ogórki, więc kiedy oni wrócili, to dom był w miarę uporządkowany, natomiast ogórków nie było. A więc pierwszy punkt to jest taki, że w takim byciu drugim ważna jest relacja. Ważna jest relacja i ja naprawdę nie wiem, jak się tutaj na tej sali teraz rysuje, kto jest tak zwanym pierwszym, kto jest drugim, ale kiedy jesteś pierwszym, to kiedyś też byłeś drugim, okej? I kiedy jesteś drugim, to bardzo możliwe, że kiedyś też będziesz pierwszym. A więc trzeba z tej relacji wiele wyciągnąć, wiele się nauczyć, ponieważ ja jestem o tym przekonany, że wielu z nas tutaj na sali i teraz część z was może oskarżyć mnie za zbyt doniosłą może refleksję, ale wielu z nas jest poszkodowanych ze względu na to, że pokolenie przed nami nie zadbało o nas. I to jest niestety smutna, przykra prawda. I ja pamiętam, kiedy, kiedy rozmawiałem wielokrotnie ze Sławkiem, z Krysią, to ich takim największym ciężarem i bólem życiowym może było to, że nie mieli ludzi, którzy stali za nimi. Ale ci ludzie się potem pojawiali i Sławek kiedyś mówił tutaj o wykładzie, żeby się modlić i żeby prosić i szukać osoby, która mogłaby być twoim mentorem, mogłaby być twoim wsparciem. I to jest niesamowite szczęście i niesamowite błogosławieństwo, kiedy mamy pewne dziedzictwo, kiedy coś stoi za nami. Ponieważ takie silne, szerokie plecy, które ciebie będą wspierać, ja nie mówię o Panu Bogu, ale mówię o osobie, która stoi za tobą, są niesamowicie ważne i niesamowicie istotne. A więc w tej relacji chciałbym powiedzieć bardzo, bardzo krótko, że jesteśmy ludźmi, którzy są wpisani, szczególnie jako liderzy, jesteśmy ludźmi, którzy są wpisani w kontekst wielu relacji. A więc stoisz w takim kontekście relacji, że ktoś jest nad tobą. Jeśli jesteś głównym tutaj pastorem, jeśli chcesz zakładać kościół i myślisz o tym, to i tak jesteś w relacji jakiegoś autorytetu wobec jakiejś twojej naczelnej rady kościoła, bez względu na to, z jakiego kościoła jesteś, jakiegoś biskupa, jakiegoś litera, jakiegoś mentora. Ale jesteśmy też wpisani w kontekst relacji, kiedy jesteśmy z kimś na równi, jesteśmy wpisani w kontekst relacji, kiedy powinniśmy sami dbać o to, aby pokolenie, które będzie za nami, było właściwie wyposażone, aby było zdrowe emocjonalnie, aby było pewne wobec Bożych planów, jakie Bóg ma dla tych ludzi. I to jest ten kontekst relacji. I teraz chciałbym powiedzieć krótko o takiej relacji pastora i zastępcy. Takiego człowieka, którego możemy nazwać zastępcą, pomocnikiem, asystentem, drugim pastorem, przyjacielem, jakkolwiek by tego nie nazwać. I kiedy czytam Ewangelię, kiedy czytam Boże Słowo, to widzę, i to jest prawda, która jest często powtarzana tutaj, ale też na wielu innych wykładach, że Jezus Chrystus wybrał sobie tych ludzi, z którymi chciał mieć bliższy kontakt. Wybrał 12, z tych 12 miał 3, z którymi był naprawdę blisko. I wydaje się, że miał naprawdę jednego, z którym był wybitnie blisko i to był Piotr. I to był człowiek, któremu wiele razy się dostało, ale to był też człowiek, wobec którego widać z kart Biblii, że Chrystus miał pewne oczekiwania. Chrystus wybrał 72, wybrał 120, on miał wpływ na większą liczbę osób, ale miał szczególny wpływ na jakąś taką wąską grupę i być może ty jesteś w jakimś zespole przywódczym, być może ty jesteś w jakiejś wąskiej grupie i ty jako główny pastor musisz zadbać o to, aby to była właściwa relacja z tymi ludźmi, ale ja jako osoba, która jest w takim zespole, który pracuje dla tego kościoła, mam też świadomość, że ktoś jest nade mną, ale mam też świadomość, że jestem tą osobą, która, wobec której moi pastorzy mają trochę inne i może większe wymagania. A więc bycie taką osobą, która jest druga, która zastępuje, która wspiera, o tym będę chciał dzisiaj troszeczkę więcej powiedzieć za moment. A więc każdy lider, jeśli jesteś tutaj głównym pastorem, jeśli jesteś głównym liderem, no musi mieć taką świadomość, że ma mnóstwo zadań, ale ma jedno bardzo istotne zadanie. Że musi wybrać sobie taką osobę, że musi wychować taką osobę i że musi przygotować następcę za siebie. A tutaj znowu może troszkę taka zbyt duża refleksja, ale ja naprawdę mam świadomość funkcjonowania dość dużej liczby kościołów, które są w okolicy, a może i nawet w Polsce. I niestety, ale też obserwuję, bo to jest widoczne, że nie zawsze główny pastor zadbał w swoim życiu o to, aby wykształcować w porę właściwego lidera, który przejmie to dziedzictwo po nim. I to jest szalenie istotne, ponieważ jest taka zasada pokoleń, o której czytamy w Bożym Słowie, ale która jest zupełnie naturalna, że ktoś potrzebuje objąć dziedzictwo po tobie. I ta osoba musi być wybrana, ta osoba musi być przez ciebie wychowana i taka osoba musi być przygotowana do tego. I ja się czuję jako drugi absolutnie spełniony w tej kwestii, ponieważ moi pastorzy dbają o mnie, inspirują mnie, zachęcają mnie, inwestują we mnie i to jest niesamowicie istotne. A więc miałem mówić o tym, jak być drugim, ale chciałbym też powiedzieć o takim, jak osoba, która jest druga, chciałaby odbierać osobę, która jest pierwsza. A więc po pierwsze ta osoba, taki główny lider, jeszcze raz powtórzę, wybiera, wychowuje i przygotowywuje. To jest niesamowicie istotne. A więc tak naprawdę cała moja historia, to kim jestem, jest właśnie wypadkową relacji z wieloma ludźmi, ale przede wszystkim w kwestiach duchowych jestem ukształtowany właśnie przez Sławka i Krysię. Nie ma innej, drugiej takiej osoby, takich osób, które by na mnie w tak silny sposób wpływały. I to, a być może jesteś właśnie, bo tu kiedy słuchałem o takich problemach liderów, być może jesteś poszkodowany albo pokiereszowany jakimiś relacjami, kiedy byłeś drugim I ta osoba, która była pierwszym, niekoniecznie dobrze o ciebie zadbała. Chcę tobie powiedzieć, że zostaw tą przeszłość, niech ona będzie przeszłością. I po prostu trzeba to przebaczyć, trzeba o tym zapomnieć, ale trzeba zacząć na nowo myśleć i budować właściwą relację w takim kontekście, kiedy jesteś drugim, ale też myśleć o tym, żeby zbudować następcę za tobą. I tak naprawdę chciałem krótko powiedzieć o takiej relacji ojca i syna. I z Bożego Słowa możemy wyróżnić takie trzy typy relacji. Pierwszą relacją ojciec-syn jest relacja krwi, relacja biologiczna, kiedy mówimy o tym, że mój ojciec, który mnie spłodził, jest moim ojcem naturalnie, jest moim ojcem biologicznym, ale nie jest on moim ojcem duchowym. Są takie sytuacje, kiedy ojciec biologiczny jest też ojcem duchowym, ale to jest relacja, której Boże Słowo mówi między innymi w przypowieściach Salomona, jak powinna wyglądać ta relacja ojca z synem w takiej kwestii biologicznej. I dwa typy relacji duchowe. Po pierwsze, kiedy mówimy o tym, że my jesteśmy Bożymi dziećmi i jest Bóg Ojciec, który jest nad nami. I tu jest szalenie ciekawe, ja nie wiem, czy pastor dzisiaj będzie poruszał ten taki wątek, ale być może kiedyś, że my kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, jesteśmy najpierw niemowlakami, najpierw jesteśmy niewolnikami, zanim staniemy się Bożymi dziećmi. Kiedy stajemy się Bożymi dziećmi, jesteśmy niemowlakami, o czym mówi Boże Słowo, że potrzebujemy odpowiedniego pokarmu, by stać się Bożymi synami, by stać się dziedzicami tego, co Bóg ma dla nas. I jest trzeci właśnie typ relacji ojca z synem, to jest też relacja duchowa, ojciec i syn, która prezentuje relacja Pawła z Tymoteuszem czy Mojżesza z Jozuem. I to jest szalenie istotne, abyśmy my w naszych kościołach wypracowali właściwą relację duchową ciebie jako głównego pastora, głównego lidera z osobą, która będzie twoim zastępcą. Bo musimy mieć tego świadomość, że nasz potencjał może być naprawdę przekazany i pomnożony w pokoleniu, które jest niżej, które jest pod nami. I to jest tak naprawdę cel, aby ojciec nie rywalizował, nie zazdrościł, aby syn nie rywalizował, nie zazdrościł, ale żeby nauczyli się budować właściwą relację opartą na miłości, szacunku i zaufaniu. I wiary w drugiego człowieka, wiary w mojego następcę. I to są rzeczy, których ja naprawdę mocno doświadczam. I Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza napisał: ja Paweł, powołany na apostoła Chrystusa Jezusa przez samego Boga, naszego Zbawiciela i Chrystusa Jezusa, który jest naszą nadzieją, piszę do ciebie, Tymoteuszu. I to jest ważne, to jest pierwszy list Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 1-2. I to jest od razu na początku Paweł kieruje takie słowa do Tymoteusza. Mój prawdziwy, inne tłumaczenie mówi, prawowity synu w wierze. I to jest ta relacja duchowa, Kiedy główny lider, kiedy główny pastor, tak nazwijmy Pawła, kiedy człowiek, który nie wiem, czy w historii był drugi taki Paweł, już po samym Pawle, mówi do Tymoteusza, że jesteś moim synem, prawdziwym, prawowitym synem w wierze. A więc w kwestii duchowej wszystko najlepsze, co ja mam, chcę przekazać tobie, Tymoteuszu. I zanim Tymoteusz dostaje konkretne wskazówki, zanim Tymoteusz dostaje jakiś feedback, zanim Tymoteusz dostaje jakieś napomnienie, jest pewny tego, że jest w tej relacji bezpieczny, że jest w tej relacji absolutnie bezpieczny. Więc ja z moimi pastorami czuję się w relacji absolutnie bezpieczny. Więc nawet jeśli jest jakiś kryzys w takiej relacji, nawet jeśli ta relacja czasami jest źle podlewana, jest jakaś ułomna, to ja się czuję w niej bezpiecznie. Ponieważ chciałbym powiedzieć o kilku cechach, jakie powinien mieć syn. Syn powinien być blisko ojca. Syn musi się czuć kochany. Syn musi się czuć poddany wobec ojca, ponieważ syn jest pod autorytetem ojca. Syn nie może się bać ojca. Syn musi ufać ojcu. Syn musi chcieć się uczyć od ojca. Syn musi dbać o ojca, ponieważ jest dziedzicem ojca. I na koniec syn powinien pamiętać o ojcu. Powinien zawsze, ale to zawsze pamiętać o ojcu. A więc dobrze myśli o ojcu. Syn dobrze myśli o ojcu, dobrze mówi o ojcu i dobrze zachowuje się wobec ojca. A teraz, co cechuje ojca? Ojca przede wszystkim cechuje to, że po pierwsze kreuje i tworzy syna, inwestuje w syna, wychowuje syna, wspiera syna, przestrzega syna, wierzy w syna, pomaga synowi i przekazuje swoje dziedzictwo synowi i nie boi się tego. I absolutnie nie boi się tego. A więc w tej relacji nie może być zgrzytu, ta relacja musi być naturalna. To nie jest relacja, którą ja spisałem z moim pastorem na kartce, że ja chcę być drugim, chcę tobie pomagać, ale to jest relacja serca, czyli to jest relacja miłości, zaufania, wiary i akceptacji, okej? Okay? Więc to jest szalenie istotne, ponieważ te cechy, które wymieniłem tutaj, to jest, gdybyśmy to odwrócili, to chcę tutaj powiedzieć, jakie oczekiwania mnie jako syna są wobec mojego ojca. Mówię o moich duchowych ojcach, o moich duchowych rodzicach. To jest Sławka i Krysi, mówię o moich duchowych rodzicach. Tak na marginesie, kiedyś kilkakrotnie zdarzyło się, że ktoś pomyślał, że jestem prawdziwym synem Krysi. I to mi się podoba, bo to znaczy, że wygląda naprawdę młodo. Wygląda jeszcze młodziej. Z roku na rok Krysia wygląda coraz lepiej, jest niesamowita. To było 10 lat temu. A więc gdyby to odwrócić, to jakie są... I to jest ważne, żeby ojcowie zrozumieli oczekiwania synów, a synowie, żeby mieli świadomość oczekiwań ojców. Ponieważ w tej relacji występują oczekiwania. One są zupełnie naturalne. A jeśli te oczekiwania są naturalne, zdrowe i one się pokrywają, to może dojść do niesamowitej synergii. To jest niesamowita moc, bo ja wierzę w ogromną moc naszej relacji, mojej z moimi pastorami i wierzę w siłę w tej relacji i wierzę, że jest to jeden z takich mocnych motorów napędowych Kananu. Naprawdę. Mówię to z zupełnym przekonaniem i to jest absolutnie ważne, absolutnie istotne. A więc moje oczekiwania względem ojca są takie, że mój ojciec będzie mnie kreować. A więc to jest prawda, że był taki czas, kiedy był taki sezon w moim życiu, gdzie ja zauważyłem, że bardzo mocno jestem wypychany do przodu, że bardzo mocno jestem w jakiś sposób promowany w kościele, kiedy to było trochę szalone, może głupie, kiedy po troszkę ponad roku, odkąd pojawiłem się w kościele, wygłosiłem swoje pierwsze kazanie, no podejrzewam, musiało być mocnym dramatem, ale mimo wszystko ojciec i matka chcieli wykreować coś w swoim synu. To, co się działo później i dzieje się przez cały czas, jest to, że moim oczekiwaniem względem ojca jest to, że ojciec będzie we mnie inwestował. A więc ojciec musi we mnie inwestować. I jest taka waluta, która w XXI wieku jest najbardziej cenna i to niekoniecznie są pieniądze, ale to jest czas. A więc czas, który poświęcili mi Sałek z Krysią, to jest ogrom czasu. To jest naprawdę ogrom czasu. Czasem myślałem, że chyba jest to nawet już przesadą, ale spędziliśmy mnóstwo czasu ze sobą. Byliśmy na wielu wyjazdach ze sobą, wypiliśmy mnóstwo herbaty ze sobą, zjedliśmy tony mięsa na grillu ze sobą i lubiliśmy ze sobą przebywać. I po prostu to jest niesamowite, aby ojciec inwestował w syna, bo synowie mają takie oczekiwanie. Jeśli jesteś drugim, to jest twoje naturalne oczekiwanie, że ty oczekujesz tej inwestycji. Czasami ja wam powiem, że dla mnie to, jak inwestują we mnie moi pastorzy, jest wręcz zawstydzające, bo oprócz czasu inwestują we mnie pieniądze. Inwestują we mnie wszystko to, co jest dobre dla nich, ponieważ chcą we mnie widzieć swojego syna w kwestii duchowej i to jest niesamowite. I to jest naprawdę niesamowite. I to łamie moje serce i to powoduje, że nam się naprawdę chce. Tworzy się taka synergia, tworzy się taka siła, że o to w tym wszystkim chodzi. Być może nie jesteś tym jedynym synem wobec swojego pastora, ale jesteś częścią zespołu i to też odbieraj do siebie. A więc syn oczekuje, że ojciec będzie go wspierał, że będzie go zawsze wspierał, że będzie go zawsze zachęcał. Syn nie zawsze tego oczekuje, ale musi wiedzieć, że ojciec będzie go też wychowywał. Syn ma takie oczekiwania, że ojciec zawsze będzie mu pomagał. I syn, i to widzimy w przypowieści o synu marnotrawnym, że syn oczekuje też pewnego dnia, że dostanie dziedzictwo po swoim ojcu. Jakkolwiek to może brzmi tak dziwnie, bo moje oczekiwania nie są takie, że ja nie wiadomo, co dostanę, ale jeżeli ta relacja jest naturalna i dobra, posłuchajcie mnie teraz, to ja mogę wynieść niesamowite dziedzictwo duchowe. I kiedy obserwuję życie mojej żony, której rodzice są pastorami, której rodzice służyli w kościele, to widzę niesamowitą różnicę pomiędzy takim dziedzictwem mentalnym i duchowym mojej żony a mnie. Kiedy obserwuję dzieci Sławka i Krysi, kiedy obserwuję życie Tymona, Madzi i Filipa, to już widać na tym etapie życia, że oni przejęli mnóstwo dziedzictwa duchowego. I to jest niezwykłe, to jest niesamowite. Kiedy my patrzymy na pewne problemy w moim życiu, ja i moja żona, to ja widzę je częściej jako problem, ale moja żona widzi w tym Boże działanie, widzi w tym możliwość Bożego działania. I to jest inna perspektywa, to jest tylko jeden z przykładów. Paweł napisał do Tymoteusza, jesteś mi jak rodzony syn. I ja tego gdzieś podświadomie oczekuję od moich pastorów, I chcę wam powiedzieć, jestem w tym absolutnie zaspokojony, ponieważ wielokrotnie usłyszałem, że jestem jak ich rodzony w cudzysłowie syn. I to jest niesamowite. I to jest relacja serca. To nie jest relacja, którą spisaliśmy sobie na kartce. Ale to jest relacja, w którą był zainwestowany czas, w którym był zainwestowany szacunek, miłość, zaufanie i wierność. I tu się wytworzyła ta relacja syna. Ponieważ tego oczekuje syn od ojca i ojciec od syna. Jeszcze raz to powiem, podkreślę. To nie jest umowa między tobą spisana na kartce. To jest relacja twojego serca. Dlatego tak ważne jest, aby w tej relacji dbać o nastawienie, o swoje serce, o to, w jaki sposób się do siebie odnosimy, w jaki sposób się wobec siebie zachowujemy, jak się wspieramy i pomagamy. Naturalność buduje się w relacji i wymaga czasu i wymaga zaangażowania z dwóch stron. Ponieważ celem takiej duchowej relacji ojca z syna jest to, aby syn zaszedł dalej od ojca. I to jest niezwykłe, że ja wiele razy od Sławka słyszałem, że ty jesteś w stanie zajść dalej niż ja. Ja nie wiem na ten moment, jaki jest mój potencjał, ja nie wiem na ten moment, jakie jest moje do końca powołanie i ja nie wiem, czy zajdę dalej. Być może w oczach tutaj takiej naszej miary, nazwijmy to świeckiej, nie zajdę dalej. Ale ja się czuję tym inspirowany, ja się czuję tym motywowany, ponieważ to powinno być celem ojca, aby syn zaszedł dalej, bo syn ma naturalnie podświadomie takie oczekiwania i to jest zdrowe, to jest normalne. Syn może zajść dalej niż ojciec, ale potrzebuje wsparcia ojca. Syn potrzebuje wsparcia ojca. I to, co jest największą przeszkodą, to jest coś, co ja zaobserwowałem czasem w swoim sercu, ale też coś, co, umówmy się, jest do zaobserwowania. Jeżeli rozmawiasz z jakimiś liderami z Kościoła, jeżeli jesteś w tym świecie kościelnym, a tutaj na tej sali, no my jesteśmy po prostu, siłą rzeczy. Spędzasz mnóstwo czasu w Kościele, spędzasz mnóstwo czasu na relacjach z ludźmi. To najgorsze i najbardziej chore, to co możemy zauważyć, to jest kiedy ta relacja zamienia się w rywalizację. I nie ma nic gorszego, kiedy w relacji głównego pastora i zastępcy dochodzi do rywalizacji. To, jakie to może mieć makabryczne konsekwencje i to, jak diabeł jest w stanie to wykorzystać negatywnie i wobec pastora, i wobec takiego drugiego pastora, zastępcy, następcy, przyjaciela, jakkolwiek by go nie nazwać, i jaki wpływ może to mieć na cały Kościół i na Boże Królestwo, to jest obrzydliwe działanie diabelskie. I to niestety obserwujemy w naszym kraju. Ale przed tym możemy się ustrzec. Więc jeżeli dochodzi do takiej rywalizacji, bo niestety, ale ojcowie czasem rywalizują z synami, a synowie próbują rywalizować z ojcami. I do mnie dotarło w tamtym roku, że ja próbuję w jakiś sposób rywalizować z moim biologicznym ojcem. I to było chore. Pomyślałem sobie, gdzie zaszedłem w moim sercu, gdzie zaszedłem w moim myśleniu, żebym ja rywalizował z moim biologicznym ojcem. To jest bez sensu. W takiej relacji czasami może pojawić się... My czasami się boimy takich prostych, naszych naturalnych emocji, negatywnych, ale one się pojawiają i rzadko się o nich mówi. Takich jak zazdrość. Takich jak to, że chcielibyśmy być tacy jak ci, którzy są pierwsi. Ale nie znamy ceny, nie znamy bólu, nie znamy poświęcenia tych, którzy są z przodu. A więc kiedy dochodzi w tej relacji do rywalizacji, to jest duchowa tragedia. A więc każda relacja wymaga zaangażowania dwóch stron opartego na zaufaniu i dla mnie taką banalną, prostą definicją przyjaźni w naszej relacji jest to, że ja się czuję absolutnie spokojny i wolny w tym, aby zadzwonić do moich pastorów o 11 albo o 2 w nocy. Może będą trochę źli, ale wiem, że za minutę będą u mnie w domu. Ja się w tym czuję bezpiecznie, ja się w tym czuję dobrze. I myślę, że w drugą stronę też tak też by mogło być. A więc jest to historia, tak było wiele razy, już nie mówcie. Jest to historia relacji, nie rywalizacji, za którą kryją się jakieś takie chore, naprawdę nasze czasami ambicje, chore emocje. Ponieważ w tej relacji musimy się nauczyć to, o czym mówi Boże Słowo, aby płakać z płaczącymi, co jest bardzo proste, ale też radować się z tymi, którzy się radują. A więc naprawdę moim niezwykłym szczęściem jest to, kiedy obserwuję, jak Bóg prowadzi moich pastorów i wierzę, że to działa dokładnie w drugą stronę. Ponieważ to jest cel tej relacji. A więc po drugie, chciałbym powiedzieć o kilku zadaniach, jakie stoją przed nami. Jeśli jesteś drugi, zawsze jesteś w jakimś kontekście drugi, to o kilku zadaniach. Po pierwsze, Tymoteusz wspierał i wzmacniał zadanie Pawła. I moim zadaniem i moim powołaniem, bez względu na to, czy otrzymałeś kiedyś proroctwo, że będziesz pastorem wielkiego kościoła, bez względu na to, czy otrzymałeś proroctwo, że będziesz kiedyś prowadził kościół, to na tę chwilę i na ten moment moim największym zadaniem nie jest rozmyślać o tym, w jaki sposób ja mogę tworzyć nowy kościół, ale moim zadaniem jest tu i teraz, żeby wspierać i wzmacniać pastorów, wzmacniać wizję tego kościoła. I teraz część ludzi mówi, robią coś, co moglibyśmy tak przekazać. Wizja jest od Jezusa. Wizja jest od Ducha Świętego. Ja mam moją wizję na moje życie, pastor może mieć na swoje życie, ale ja zrobię to, co ja uważam, że Bóg do mnie mówi. To jest bez sensu. Ja mam tego świadomość, że głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Ale jest to naturalny porządek, że wizję dla naszego Kościoła, dla Kanaanu, głównie odbiera i przede wszystkim jest odpowiedzialny nasz pastor razem ze swoją żoną. A więc kiedy Bóg coś mówi do nich, to ja muszę zaufać, że to Bóg do nich mówi i muszę się w tym czuć spokojny i bezpieczny, bo skoro Bóg do nich mówi, to Bóg ich poprowadzi. Ale ja jestem teraz na ten moment ogniwem, który ma ich wspierać, który ma wzmacniać i ma podsycać tą wizję, broń Boże, działać w drugą stronę. A więc to jest moje zadanie. I tu już też było powtórzone i to jest jakby często cytowane słowa Billa Hybelsa o tym, jak wybiera sobie takich pomocników, takich drugich. I mówi on o takiej chemii, która się musi wytworzyć. Między nami wytworzyła się chemia od samego początku, ponieważ to była ta noc, kiedy zjedliśmy wszystkie ogórki i wypiliśmy tą wodę. To znaczy, że ja się dobrze czułem w ich domu. Oni jeszcze może niekoniecznie dobrze się czuli w moim towarzystwie, a potem to się zmieniło. Jest ważny mój charakter i to, nad czym drugi powinien pracować, to nad chemią ciężko pracować. Ona jest albo jej nie ma. Naprawdę nie da się wytworzyć, bądźmy szczerzy. Ja mam w swoim życiu relacje z ludźmi, których mogę powiedzieć, że są moimi dobrymi znajomymi, ale nie są przyjaciółmi. Nie ma między nami takiej chemii i nie ma we mnie takiego luzu w relacji z tą osobą, nie ma takiego spokoju niż osobą, z którą mam taką naturalną chemię. Myślę, że wiecie, o czym mówię. Więc moim zadaniem jest pracować nad charakterem i nad kompetencjami, ale muszę też przyjąć, że nad moim charakterem i nad moimi kompetencjami będzie pracował mój główny lider. Okej? Więc to on też będzie nade mną pracował. Więc jakie jest moje zadanie w tym, aby być drugim? Po pierwsze, muszę zrozumieć to, co już powiedziałem, że nie służę swojej wizji, ale służę wizji pastora. Być może pastor kiedyś ciebie obdaruje albo już obdarował zaufaniem, autorytetem, abyś poprowadził jakąś grupę, a ty na tej grupie będziesz sprzedawał nie wizję pastora, ale swoją wizję. Więc twoim zadaniem może być omówić serię kazań albo kazanie z ostatniej niedzieli, a ty tak bardzo delikatnie albo wręcz wprost powiesz, z czym ty się nie zgadzasz z tym kazaniem. To jest chory błąd, który często drudzy mogą popełnić i inspiracja Ducha Psalma, i inspiracja pochodzi prosto z samego piekła. Okej? A więc nie służę swojej wizji, ale wizji pastora. Więc moim zadaniem jest teraz być tym ogniwem, który wspiera wizję pastorów, pracuje na wizję pastorów, inwestuje swój czas, inwestuje swoje pieniądze, inwestuje swoje środki w tą wizję, którą wierzę, że odebraliśmy od Boga. Ostatecznie to oni są odpowiedzialni za realizację tej wizji. Jeśli ktoś za to beknie, to będą to oni. A więc zilustrujmy to w taki sposób. Mamy dość tego pomieszczenia, w którym jesteśmy. Z różnych względów. Wszystkim nam w marcu będzie absolutnie wygodniej. A więc nasi pastorzy byli pewni tego, że my stąd się będziemy wyprowadzać. I teraz ja mógłbym powiedzieć, ale po co? Przecież to jest fajnie. Mamy wszystko. Mamy scenę. Mamy już, to wszystko już jest pochwytane. To, gdzie my się będziemy wyprowadzać? Zgłupiałeś? Po co? Ale moim zadaniem jest wspierać tą wizję. I moim zadaniem jest zrobić wszystko, aby tamto miejsce było jak najlepsze do tego, ponieważ to jest jedna z części wizji. Nie będę wchodził dalej, okej? Więc zachęcam też innych do wsparcia wizji pastora i robię to swoim przykładem. Jeśli jesteś drugim, to musisz całym swoim przykładem, całym swoim życiem wspierać wizję pastora swoimi słowami, tym, jak komunikujesz z ludźmi i też swoim zachowaniem. Ok? Ja chcę wam powiedzieć, kto ma największy potencjał na to, aby zrobić rozłam w Kościele. To jestem ja i to jesteś ty, jeśli jesteś drugim. Ponieważ masz już jakiś wpływ w Kościele i kiedy diabeł miałby kogoś użyć, to bardzo prosto, bardzo łatwo może użyć mnie, może użyć ciebie, jeśli jesteś drugim. Jeśli jesteś w jakimś zespole, jeśli masz jakąś grupę, jeśli prowadzisz coś, jeśli jesteś w jakimś zespole przywódczym, to jesteś bardzo mocno narażony na to, aby zrobić rozłam, aby zrobić jakieś trzęsienie ziemi w Kościele. To ty niestety możesz być zbyt mocno odpowiedzialny za jakieś problemy w Kościele, ponieważ to na tobie też spoczywa. Musisz mieć tego świadomość i odpowiedzialność, że w ciebie będzie atakował diabeł, aby w jakiś nawet czasem durny sposób sprzeciwić się wizji pastora i nie mówić jednym głosem. I to jest ważne, abyś dbał o tą relację, abyś dbał o to serce, że zawsze będziesz mówił dokładnie takim głosem, jakim mówi twój pastor, jakim mówi twój główny lider. I to jest niesamowicie istotne. I jeśli mogę być z wami szczery, to oczywiście, że czasami w mojej głowie pojawiły się jakieś problemy wobec tego, jaki pomysł miał mój pastor, ale nie będę publicznie mówił o wątpliwościach, ponieważ publicznie będę wyrażał aprobatę, a o wątpliwościach pogadajmy sobie sam na sam. I to jest ważna zasada dla mnie i to jest ważna zasada dla ciebie. Abyś o wątpliwościach pogadał w cztery oczy, ale publicznie zawsze wspierał i walczył. I my taką może nawet do przesady tą zasadę możemy widzieć teraz w polityce, a użyję tego przykładu. Kiedy widzisz każdego posła PiSu, to tam nikt nie wypowiada się inaczej niż każe linia. Nikt nie jest na tyle głupi. I teraz to możemy odbierać jako takie negatywne, a się będę bał tego autorytetu i tak dalej. Dlatego musi być ta relacja. Ja się muszę czuć bezpiecznie w relacji z moim ojcem duchowym. Ja się muszę czuć bezpiecznie z moim głównym liderem. Po drugie, muszę mieć jeden głos. My musimy mieć jeden głos. Musimy wyrażać to samo zdanie. Moje słowa muszą być wyraźne, muszą być słyszalne i muszą być publicznie słyszalne, które popierają pastora we wszystkim, co Bóg włożył do jego serca i w tej wizji ja muszę go wspierać. Okay? I to musisz zrobić, jeżeli chcesz być drugim. I to jest, ja uważam, jeden z ważnych czynników wzrostu Kościoła. Taki zespół, który jest pod pastorem, taki drugi, taka druga, tacy drudzy. Okay? To jest absolutnie ważne, to jest absolutnie, ponieważ diabeł jest w stanie rozwalić zakładanie Kościoła już na starcie i skłócić ludzi, zanim oni cokolwiek zaczęli. A więc jest jeden głos. Moje wątpliwości, pogadajmy prywatnie, ale aprobatę wobec tego będę wyrażać publicznie. I po trzecie, to jest jedno serce. I o tym by można mówić i mówić, ale kiedy, i tutaj użyję prostego przykładu, kiedy rozmawiałem o tym, o czym chciałem powiedzieć, to właśnie spotkaliśmy się i pogadaliśmy z pastorem. I jest taka sugestia, aby każdy z nas obejrzał na YouTubie kazanie, które po prostu musisz obejrzeć, które absolutnie musisz obejrzeć. I jeżeli coś w tym kazaniu wyda ci się dziwne, podejrzane, to musisz obejrzeć drugi raz. Jeśli dalej wyda ci się dziwne i podejrzane, to musisz trzeci, musisz czwarty, musisz piąty. To jest bardzo ważne kazanie. To jest kazanie, którego tytuł brzmi Duch Mojżesza. I możesz je znaleźć na YouTubie, kiedy wpiszesz Jagieła, Mojżesz, to tobie to wyskoczy. Ale ja dodałem Jagieła i było, wiesz, YouTube miał prościej znaleźć. Krócej czekałem. Więc jeśli chcesz krócej poczekać na wynik, to dopisz Jagieła. I w tym kazaniu tak naprawdę możesz otworzyć czwartą księgę mojżeszową i gdzieś tam sobie zrobić taki zarys, ale to kazanie sprowadza się do tego, że ten duch Mojżesza to jest nic innego jak właśnie ta relacja, która jest wypełniona zaufaniem, jak ta relacja, która pokrywa się DNA mojego pastora, ono się pokrywa z moim. To jest serce, które pokrywa się z sercem. To nie jest umowa spisana na kartce, ale to jest umowa, która jest absolutnie duchowa. I to jest niesamowicie istotne. I w skrócie to kazanie sprowadza się do tego, o czym pisał Paweł do Tymoteusza w drugim liście, w trzecim rozdziale, w dziesiątym wersecie. Ty poszedłeś za moją nauką. Ja chcę iść za nauką, ja chcę iść za każdym słowem, za każdym kazaniem mojego pastora. Ja chcę iść za teologią, którą wierzy i którą głosi. Ja nie będę tego podważał publicznie, to już absolutnie. Ja chcę iść za tym, ponieważ Tymoteusz otrzymuje od Pawła, że ty poszedłeś za moją nauką. Ja chcę uczyć się i zarażać swoje życie sposobem życia i stylem życia moich pastorów, ponieważ to też jest wyzwanie, kiedy jesteś liderem, aby ktoś mógł Ciebie naśladować, Ty musisz prowadzić swoje życie w właściwy sposób. To jest inny temat. Ale ja chcę za tym sposobem życia, za celami. Wiecie, cele moich pastorów są z kosmosu. To są cele proste od Boga. Ja po prostu chcę iść też za tymi celami. Ja chcę iść za tą wiarą. Ja chcę iść za tą cierpliwością, za miłością, wytrwałością. Nawet jeśli ona będzie się wiązać z prześladowaniami i cierpieniami, które akurat spotkały Pawła w Antiochii i w Listrze. To jest niesamowite, ponieważ całe to kazanie, ono się wprowadza właśnie do tych, ja pokrótce je powiem, że całe to kazanie, tak, cztery punkty, że ludzie, którzy mają ducha Mojżesza, stoją z Mojżeszem, nie za Mojżeszem, ani przed Mojżeszem. A więc ja chcę w każdym kryzysie, ale też w każdym dobrym czasie, w sezonie złym i w sezonie dobrym, w tych 7 latach tłustych i w tych 7 latach chudych stać z moim pastorem, ramię w ramię, a nie w kryzysie stać za nim. O nie, ja się do tego nie przyznaję. Ja mówiłem. Ja ci to mówiłem. Ale w latach tłustych mogę stać z przodu i powiedzieć, a ja mówiłem. To będzie dobre, ja mówiłem. I możemy w taki sposób funkcjonować, ale to jest chore. Ja muszę stać z moim pastorem. Ja muszę stać w jednym rzędzie. Ja muszę mówić tym samym głosem. Ja muszę publicznie aprobować to, co on mówi. Więc zawsze stoi z moim pastorem i więcej musicie posłuchać. Ludzie z duchem Mojżesza niosą ciężar Mojżesza. I chcę tutaj powiedzieć jedną rzecz. Nie zdajesz sobie sprawy, jeśli jesteś główną osobą, jeśli jesteś drugą osobą. Ja już to przerobiłem. Nawet jeśli mi się kiedyś wydawało, że wiem, to wiem, że już nie wiem. Że nie niosę takiego ciężaru, nie niosę takiej presji, jaką niosą ci, którzy są z przodu. I to jest zupełnie naturalne i to jest zupełnie normalne. Dlatego muszę tym bardziej wspierać i reprezentować mojego pastora, abym pomógł mu nieść ten ciężar. Po trzecie, mówię tym samym językiem, o tym już mówiłem. To jest ta sama teologia. Publicznie wspieram wizję pastora, dążę do tych samych priorytetów. Podporządkowuję się pod autorytet, który jest nade mną. Już broń Boże, nie tłumaczę mojego pastora za jego wizję. To też jest chora rzecz czasami. Ona pojawiła się może kilka razy w moim życiu. Ktoś, kiedyś z kimś rozmawiam i ktoś mówi, o, to ostatnie kazanie, to była sieka. Wiesz, że Sławek czasem przesadza, nie? No i teraz ja mogę powiedzieć, no tak, wiem. To chyba była jednak przesada, wiesz. Ty jesteś jednak taki spokojny, flegmatyczny. Wiesz, Jagiełła to wiesz, Jagiełła, nie? Coś usłyszał, choleryk, podjarał się, za miesiąc będzie zmiana. Wiesz, zróbmy ten taki podstawowy test czasu. Jak to przetrwa przez miesiąc, to my się pod to podepniemy. Ale jak to nie przetrwa, to my od tego odejdziemy. Mogę tak ludziom tłumaczyć, ale to jest korba. Okay? I ty możesz tak z ludźmi funkcjonować. Wiesz co, masz rację. Jagiełła. No przegiął. Wiesz, ile razy on mnie tak zranił, jak ciebie teraz? Człowieku. Dobrze, że chodziłem potem na kurs wolności w Chrystusie, to się odkopałem z tego. Ale to była masakra. Pamiętasz, jak miałem depresję 2 lata temu? A wiesz, co było przed tym? Seria kazań o piekle. Człowieku! Nawet mi się podoba, że was rozbawiłem. Ja mam potem przerąbane, a wy pojedziecie do domu. Nie, ja się czuję bezpiecznie w takich żartach. Nawet jak przeginałem, to specjalnie nie miałem z tym problemu potem. A więc do czasu. Nosił wilk razy kilka. Broń Boże, nigdy nie tłumacz pastora. On mówi po polsku i on wie, co mówi. Okej? Okay? Jeśli coś mówi, to znaczy, że to odbiera od Boga. Jeśli się pomylił, to jemu daj możliwość wypowiedzenia się wobec tej pomyłki, ale ty go nie tłumacz. To jest bez sensu, to jest chore. Są ludzie, którzy się wyspecjalizowali w tym, aby tłumaczyć pastorów. Zakładają blogi internetowe, składają grupy na fejsie. Tak, oni powinni mieć taki kryptonim idiotes. I oni tłumaczą wszystkim cały świat. I mówią, że wszystkie te kazania na Eksodusie, a już duch Mojżesza, duch to jest jeden, jest nim Duch Święty. Pozwolisz, że ci to wytłumaczę. Ja nie wiem, czy jesteś administratorem, czy czasem wchodzisz na jedną z prostszych stron w polskim internecie, ale ona jest prosta, ja jej nie polecam. Więc kochają Mojżesza i kochają to, co należy do Mojżesza. I ja nie wiem, jak wy mnie odbieracie, ale kilka razy otrzymałem takie pozytywne, bo ja się chcę starać też dbać o to, co należy do moich pastorów w kwestiach materialnych, nie tylko duchowych, ale też chcę mieć jakieś pozytywne wpływy, chcę dbać też o dzieci pastorów. To nie jest moim zadaniem, aby ich wychowywać, ani tam jakoś w takiej zasadzie, ale mogę po prostu zainwestować w nich. Czasami możemy zainwestować swoim czasem, jakąś rozmową, możemy zainwestować jakimś prezentem urodzinowym, cokolwiek to jest. Ale chcę dbać o to, co należy do Mojżesza. I powiem wam, już kończę, ale powiem wam jedną anegdotę. Kiedy moi pastorzy na chwilę, dzięki Bogu na chwilę, wyprowadzili się z Olesna do miasta odległego 500 km na wschód, to mi było przykro i pamiętam tą noc, kiedy oni już wyjeżdżali. Sławek udawał, że wszystko jest okej, ale z Krysią ryczeliśmy jak bobry. A potem miałem zdruzgotane moje drobne ręce, kiedy wnosiłem pralkę na drugie piętro. I to był taki dziwny czas. Myślę, że w całym naszym życiu i w kościele on nas czegoś nauczył, nieistotne. To wtedy oni znowu już dali klucze do swojego mieszkania i dali też kluczyki do swojego samochodu. Ja trochę rozbiłem ten samochód. Ale potem go kupiłem po kilku latach i zaczęła się moja wielka miłość do marki Honda. A więc musi być jedno DNA, muszę kochać i dbać o to, co należy do Mojżesza, muszę o to dbać, muszę o to walczyć. I po czwarte, jest czwarty duży punkt, ja nie wiem, czy to złapałeś, co mówię, nieistotne, myślę, że jakiś przekaz jest tutaj ciężki i ważny, to jest zrozumienie swojej woli, swojej roli. Ja muszę przede wszystkim zrozumieć swoją rolę, 30 sekund mam. Muszę być otwarty na wyzwania, jakie dają mi moi główni liderzy, moi pastorzy, ale muszę być w tym też otwarty na korektę, na feedback, który czasem bywa bolesny i czasami jest bu, 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 bu. To chyba było miesiąc temu, ja zadzwoniłem bu, 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 bu. A musiałem się potem uspokoić i poszliśmy dalej, nie? A więc może ty jako główny dajesz jakiś autorytet, ktoś głosi kazanie, to mu powiesz, co słabe było. Co słaby to ty jesteś. Chyba tu jest pastor, który się nazywa Słaby. Więc od razu przepraszam, jakby co. Bo teraz do mnie dotarło. Przepraszam! Przepraszam! Przepraszam. Tit, tit, nie mam je tu. Tit. Okej. Okay. A więc to jest rolą drugiego. I już kończę. Pozostać drugim. I niektórzy z nas zatrzymają się na tym poziomie i będą wiecznie drudzy, ponieważ to jest nasze powołanie. I na tym poziomie pozostaniemy, ponieważ Bóg tak chce, abyśmy zawsze byli drugim. Ale drudzy mogą też czynić drugi, będąc kiedyś pierwszym. Ponieważ jest taka zasada, że co siejesz, to zbierasz. A miejsce syna to w przyszłości byciem ojcem i posiadanie synów. Amen. Dziękuję.